Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
O sensie pielgrzymowania mówił Benedykt XVI, wspominając swą podróż apostolską do Hiszpanii.
W Iraku i Kongu nasila się przemoc wobec wyznawców Chrystusa.
Na warszawskich Powązkach odsłonięto pomnik ofiar katastrofy smoleńskiej.
10 listopada witają Państwa Krzysztof Bronk
i Beata Zajączkowska.
O potrzebie wiary, która nadaje życiu sens i pozwala sięgnąć do ostatecznego źródła piękna, mówił Benedykt XVI na audiencji ogólnej, dzieląc się z pielgrzymami silnymi, jak zaznaczył, wrażeniami z niedawnej wizyty w Hiszpanii. W miniony weekend papież odwiedził Santiago de Compostela oraz Barcelonę, gdzie poświęcił kościół świętej rodziny. Dzisiejsze wspomnienia z podróży rozpoczął od pielgrzymki do grobu świętego Jakuba Apostoła. Mówił między innymi o motywach, którymi od wieków kierują się pielgrzymi zmierzający do tego sanktuarium z różnych stron Europy.
Wiedzie ich pragnienie dotarcia do światła Chrystusa. Gorąco za tym tęsknią w głębi swego serca, nawet jeśli niekiedy nie potrafili tego wyrazić w słowach. Kiedy czują się zagubieni, doświadczają trudności, bądź też pragną umocnić swoją wiarę i żyć nią bardziej konsekwentnie, wyruszają w pielgrzymkę do Komposteli, wchodząc na drogę nawrócenia, wiodącą do Chrystusa. Owi pielgrzymi to lud milczących wędrowników ze wszystkich stron świata, którzy odkrywają na nowo praktykę pielgrzymowania, tę pradawną tradycję chrześcijańską i przemierzają wioski i miasta przeniknięte katolicyzmem.
Papież przypomniał, że właśnie w Komposteli zaapelował do Europy, aby coraz bardziej otwierała się na Boga i podejmowała dialog między wiarą i rozumem, religią i polityką, gospodarką i etyką. Nawiązując z kolei do swej wizyty w Barcelonie, zauważył, że genialnemu i ożywianemu wiarą architektowi Antonio Gaudiemu udało się zaprojektować świątynię odsyłającą do pierwowzoru sanktuarium, którym jest niebo.
Kościół Świętej Rodziny został zaprojektowany przez Gaudiego jako wielka katecheza o Jezusie Chrystusie i pieśń uwielbienia Stwórcy. Tworząc tę świątynię, oddał on swój geniusz na służbę piękna. Ekspresywna i symboliczna wymowa form i motywów artystycznych, jak również nowatorskie techniki architektoniczne czy rzeźbiarskie, przywołują ostateczne źródła wszelkiego piękna. Od kiedy Gaudi podjął się budowy tego kościoła, w jego życiu nastąpiła głęboka przemiana. Zaczął się intensywnie modlić i pościć oraz podjął życie w ubóstwie. Czuł bowiem, że musi się przygotować duchowo, aby wyrazić w rzeczywistości materialnej niezgłębioną tajemnicę Boga. Można powiedzieć, że kiedy Gaudi zajmował się budową świątyni, Bóg budował w nim świątynię duchową, umacniając w nim wiarę i osobistą zażyłość z Chrystusem.
Do swojej niedawnej podróży do Hiszpanii Benedykt XVI nawiązał również w słowie do Polaków.
Serdecznie pozdrawiam wszystkich Polaków. Bardzo wam dziękuję za duchowe wsparcie podczas mojej pielgrzymki do Santiago de Compostela i do Barcelony. Wezwałem Europę, by otworzyła się na Boga, wychodząc na spotkanie z Nim bez lęku. Niech to pragnienie spełni się dzięki naszej modlitwie i ewangelicznemu świadectwu wiary. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Przed audiencją Benedykt XVI spotkał się w Bazylice Świętego Piotra z narodową pielgrzymką Czechów, którzy przybyli do Rzymu, by podziękować papieżowi za zeszłoroczną podróż do ich ojczyzny. Przeszło 1000-osobowej grupie pielgrzymów towarzyszyli również przedstawiciele świata polityki, m.in. żona prezydenta Czech Livia Klausowa oraz minister spraw zagranicznych Karel Schwarzenberg. Papież zapewnił, że zachowuje po tej wizycie wiele wspomnień. W sposób szczególny powiedział: uderzyło mnie zainteresowanie, jakie mi okazali ludzie, którzy choć są oddaleni od Kościoła, szukają ogólnoludzkich, duchowych wartości.
Przesłanie Benedykta XVI do prezydenta Iranu w odpowiedzi na jego niedawny list do papieża przekazał wczoraj w Teheranie kardynał Jean-Louis Thorin, poinformował o tym wicedyrektor Watykańskiego Biura Prasowego ojciec Ciro Benedettini. Mahmud Ahmadinejad pisał w zeszłym miesiącu do Ojca Świętego o potrzebie współpracy stolicy apostolskiej z Iranem by powstrzymać szerzący się na świecie sekularyzm.
Przewodniczący Papieskiej Rady do Spraw Dialogu Międzyreligijnego uczestniczy w 7. z kolei irańsko-watykańskim sympozjum na temat religia, społeczeństwo, perspektywy chrześcijańskie i muzułmańskie. Dziękując Irańczykom za zorganizowanie spotkania, kardynał Thoron wskazał na potrzebę tworzenia wspólnego frontu religii monoteistycznych. Zwrócił uwagę, że współczesne społeczeństwa skażone są swoistym wielobóstwem. Wynikającym stąd problemom zaradzić mogą tylko czciciele jedynego Boga, stąd potrzeba ich dialogu i współpracy.
Zastosowanie mózgowych komórek macierzystych pochodzących z organizmów dorosłych w leczeniu chorób związanych ze zwyrodnieniem nerwów zaprezentowano dziś w Rzymie. Chodzi o tak rozpowszechnione dziś schorzenia jak stwardnienie rozsiane, Alzheimer czy Parkinson. Zorganizowano przez Fundację Dom Ulgi w Cierpieniu dzieło imienia świętego ojca Pio z Pietrelciny konferencję otworzył watykański sekretarz stanu kardynał Tarcisio Bertone. Wśród uczestników znaleźli się włoski minister zdrowia i prezes wspomnianej fundacji, którym jest arcybiskup San Giovanni Rotondo. Trwająca już od ponad pół wieku działalność szpitala założonego przez ojca Pio i rozwijane tam obecnie projekty zastosowania komórek macierzystych przedstawili jego dyrektorzy. Celem wsparcia dalszych badań Fundacja Dom Ulgi w Cierpieniu wylansowała podczas dzisiejszej konferencji kampanię pod hasłem Zaadoptuj jedną komórkę. W jej ramach poszczególni dawcy będą finansować pojedyncze kultury komórkowe.
Tekst wiadomości znajdziesz w internecie www.radiowatikana.org, wybierając program polski.
W Demokratycznej Republice Konga zamordowano kolejnego kapłana. 45-letni ksiądz Christian Bakulene był proboszczem w Kanyabayonga w regionie północnego Kiwu. Został zabity, a następnie ograbiony przez dwóch żołnierzy. Do incydentu doszło w poniedziałek wieczorem, kiedy ksiądz Bakulene wracał na motorze do parafii. Sprawcy zostali już ujęci przez żandarmerię wojskową.
Kolejna rzeź chrześcijan w Bagdadzie. Wczoraj wieczór i dziś rano przed domami Wyznawców Chrystusa eksplodowało co najmniej kilkanaście bomb. 6 osób zginęło, a 30 zostało rannych. W ten sposób spełniają się zapowiedzi islamskich terrorystów, którzy 10 dni temu po ataku na bagdadzki kościół oświadczyli, że ich celem jest całkowita zagłada chrześcijan w Iraku. Wczoraj syrokatolicką świątynię, w której 31 października zginęły 44 modlące się osoby, odwiedził premier Iraku Nuri al-Maliki.
Zdaniem przebywającego w tych dniach w Polsce chaldejskiego ordynariusza diecezji Kirkuk w północnym Iraku, ostatnie zamachy są bezpośrednio związane z tą właśnie wizytą premiera w chrześcijańskim kościele. Można się też spodziewać kolejnych ataków, powiedział arcybiskup Luis Sacco.
Ten akt poparcia ze strony rządu nie został dobrze odebrany przez muzułmańskich fundamentalistów, a także przez niektóre ugrupowania polityczne, które nie chcą chrześcijan w Iraku. Dlatego zaatakowali Wyznawców Chrystusa, aby skłonić ich do opuszczenia kraju. Kościoły otrzymały ostatnio ochronę policji i wojska. Przedwczoraj był u mnie na przykład szef policji i przydzielił nam 20 policjantów. Dlatego ci terroryści i fundamentaliści będą teraz atakować chrześcijan gdzie indziej, w ich domach, a być może i w pracy czy w szkole. Bardzo nas to niepokoi.
Caritas na Haiti zmaga się już z trzecim żywiołem, który w tym roku nawiedził ten karaibski kraj. W ubiegłym tygodniu nad wyspą przeszedł huragan Thomas, powodując śmierć co najmniej 20 osób oraz wywołując falę powodziową w wielu rejonach kraju. Rzeki błota zanieczyściły wiele zbiorników wodnych, komplikując poważnie sytuację sanitarno-epidemiologiczną na wyspie.
Po styczniowym trzęsieniu ziemi ponad 1 000 000 Haitańczyków nadal mieszka w prowizorycznych obozach namiotowych. Już 500 osób zabiła epidemia cholery, która nadal pozostaje groźnym zjawiskiem. Obecni na Haiti pracownicy Caritas przygotowali z wyprzedzeniem plan pomocy dla ofiar huraganu, ponieważ w tym rejonie świata i o tej porze roku nie są to zjawiska nadzwyczajne. W ten sposób natychmiastowa pomoc dotarła do ponad 20 tysięcy ofiar powodzi. Obecnie działania katolickiej organizacji charytatywnej koncentrują się na poprawie sytuacji sanitarnej, by po powodziach nie dopuścić do rozszerzenia epidemii cholery.
W pekińskiej katedrze ukończono trwający od 2 lat remont. Podjęto go celem przywrócenia tej największej katolickiej świątyni stolicy Chin wyglądu, jaki miała po ukończeniu budowy w drugiej połowie XIX wieku. Koszta prac, które obejmowały cały zajmujący 7 tysięcy metrów kwadratowych kompleks katedralny, wyniosły około 6 milionów euro.
Historia pekińskiej katedry sięga XVII wieku. Cesarz Chin, wdzięczny za otrzymane od jezuickich misjonarzy zachodnie lekarstwa, którymi wyleczył się z malarii, podarował wówczas jezuitom teren pod kościół w pobliżu Pałacu Cesarskiego. Budowę kościoła, przy którym były też obserwatorium astronomiczne i biblioteka, ukończono na początku XVIII wieku. 70 lat później, po kasacie Towarzystwa Jezusowego, świątynię przejęli lazaryści. Została jednak zniszczona podczas prześladowań w pierwszej połowie XIX wieku. Budowę obecnego kościoła podjęto w 1860 roku. Na przełomie XIX i XX wieku, podczas powstania tzw. bokserów, zburzono jego wieżę, ale budynek ocalał i stał się wówczas schronieniem dla ponad 3000 katolików. Ostatnich poważnych zniszczeń pekińska katedra doznała podczas chińskiej rewolucji kulturalnej lat 60. zeszłego stulecia. Odbudowana w 1985 roku, została uznana przez komunistyczne władze za zabytek.
Ordynariuszem Pekinu jest od 3 lat biskup Joseph Li Shan. Został wybrany przez Stowarzyszenie Patriotyczne Katolików Chińskich. Był zresztą wcześniej wiceprzewodniczącym jego stołecznego oddziału. Przyjął konsekrację z papieską aprobatą. Jego poprzednik, biskup Michael Fu Tieshan, takiego zatwierdzenia nie miał. Jednak również biskupowi Li Shanowi zarzuca się dużą uległość komunistycznym władzom.
Dwie minuty dla Kaju, mówi Rafał Łączny.
Na warszawskich powązkach wojskowych odsłonięto dziś pomnik upamiętniający ofiary katastrofy samolotu prezydenckiego pod Smoleńskiem. Monument przedstawia przełamaną na pół bryłę. W miejscu jej przełamania wyryto nazwiska wszystkich 96 ofiar katastrofy. Poświęcenia pomnika dokonał arcybiskup Kazimierz Nycz, metropolita warszawski, który podkreślił, że ta katastrofa zraniła cały naród.
Jesteśmy przekonani, że ojczyzna, ten wspólny dom wszystkich Polaków, jest bezcenną wartością, dla ocalenia której potrzeba ofiary życia, ale także i przede wszystkim ofiary pracy, cierpienia, uczciwego wypełniania wielkich i małych obowiązków. Tej umiejętności chcemy się uczyć od tych, którzy za te wartości zapłacili najwyższą cenę.
W uroczystości uczestniczyły rodziny ofiar katastrofy oraz przedstawiciele najwyższych władz państwowych. Krzyż sprzed Pałacu Prezydenckiego, który w ostatnich tygodniach znajdował się w Kaplicy Prezydenckiej, został dziś rano przeniesiony do Kościoła Akademickiego Świętej Anny w Warszawie. Jak podkreślił rzecznik Konferencji Episkopatu Polski ksiądz Józef Kloch, jest to realizacja jednego z punktów porozumienia podpisanego w lipcu, ale do tej pory niewypełnionego.
Mogło to stać się na pewno wcześniej, wtedy gdy procesjonalnie duchowni archidiecezji warszawskiej wspólnie z księżmi z ordynariatu polowego chcieli przenieść krzyż sprzed Pałacu Prezydenckiego do kościoła, ale wówczas wydarzenia pod krzyżem to uniemożliwiły. Pewnymi krokami dzisiaj zostało to zrealizowane do końca.
Rzecznik Episkopatu wyraził nadzieję, że dzisiejsze przeniesienie krzyża ostatecznie kończy spór, który miał miejsce przed Pałacem Prezydenckim.
Był to serwis Radia Watykańskiego. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.